Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś jest z nami Adam Wiesław Kulik, dziennikarz, dokumentalista, filmowiec, ale też pisarz. No i to, co nas dzisiaj szczególnie interesuje, miłośnik wschodniego pogranicza i kresów. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek zapytam, jak związany przez lata z telewizją człowiek czuje się w radiu?
Świetnie. Ja bardzo lubię radio. W radiu jest taka kameralna, sympatyczna atmosfera. Siedzi się naprzeciw drugiego człowieka, rozmawia się. Jest taka intymność, czego nie ma niestety w telewizji. No niestety, albo po prostu inna forma.
Tak. Telewizji, do której zresztą, o czym być może jeszcze porozmawiamy, trafił pan, jak sam pan przyznaje, niespodziewanie.
Niespodziewanie z przypadku. Pracowałem w jednej gazecie, w relacjach, później w nowych relacjach. To się wszystko kończyło. Pół roku tygodnik szedł, padał. Lublin, okazuje się, jakoś nie potrafił utrzymać nawet tygodnika. Wylądowałem w gazecie domowej. To było jakby przedłużenie tych moich relacyjnych historii. Czas był trudny, bo to były lata tak 89, 90, 91. I sobie pomyślałem, że telewizja nie padnie.
No i tutaj miał pan rację, nie padł.
Poszedłem do telewizji, a tam dyrektor Olaf Olszewski mówi, no w zasadzie to myśmy już na pana czekali, bo to było już po tych moich publikacjach z biegiem Bugu. Szło to w odcinkach i wiem, że to ludzie czytali, nawet czatowali, kiedy się nowy odcinek ukaże. Dla mnie samego to była niespodzianka, ale no wiem z rozmów ze znajomymi, że czasami ktoś tam się spóźnił do kiosku, no że przepadł mu jeden odcinek. Czyli to szło mój kompan rowerowy, wtedy Marek Antoni Terlecki, poszedł do lekarza i coś tam zaczęli rozmawiać, co robi. No i mówi, że wyprawił się z kolegą, z kolegą nad Bóg rowerem. A doktor mówi, to pan był ten drugi. Także od razu fory nawet gdzieś tam przychodni zdrowia.
Do tych doświadczeń telewizyjnych też oczywiście wrócimy w naszej dzisiejszej rozmowie, ale spotykamy się dzisiaj no przede wszystkim dlatego, że niedawno ukazała się pana najnowsza książka Nostalgia Wschodu śladami unitów. Nie pierwsza książka w pańskim dorobku, no ale zacznijmy od tego, dlaczego ta książka powstała.
To w ogóle ukazała się jako trzecia książka z cyklu, bo Nostalgia Wschodu to tytuł całego cyklu. Ja po prostu zamierzam opisać całą ścianę wschodnią, bo zjeździłem całą ścianę wschodnią w różnych tam konfiguracjach personalnych z moimi przyjaciółmi.
Jak pan pisze, przejechałem wschodnią ścianę od drutów kolczastych na jej południowym krańcu w Siankach, po litewskie wieże strażnice w górach sudawskich.
I tych wież już nie ma. Byłem 2 lata temu gdzieś tam w górach sudawskich właśnie. To są okolice Wirzeń, Puńska, jeszcze bardziej na północ. Można przejechać granicę spokojnie, litewsko-polsko-litewską. Natomiast kiedy myśmy tam byli pierwszy raz, no za 20 parę lat temu, no to te wieże stały, druty kolczaste, pas zaoranej ziemi. A wracając do śladów unitów, książka ukazała się jako trzecia z pogranicza, ale tak naprawdę to jest zarejestrowany pierwszy nasz rajd po obrzeżach dawnego województwa zamojskiego. Było takie. Pierwsza wersja była publikowana właśnie w relacjach albo w nowych relacjach, już nie pamiętam. I to w zasadzie to, co było publikowane w relacjach, to był taki zwykły reportaż, pewnie 20-stronicowy. Coś, co dzisiaj widzę jako konspekt tej książki, bo ona rozrosła się do 550 stron. I tak sobie pomyślałem, w zasadzie to dzięki tym moim relacjom z biegiem Bugu czy śladami unitów publikowanych w relacjach trafiłem do prasy, bo ja wtedy pracowałem w domach kultury w Zamościu, później tutaj w Lublinie, w takim osiedlowym klubie między nami na Czubach. I doszły mnie słuchy, że właśnie w tych relacjach przymierzają się zatrudnić mnie, kiedy po tych moich tekstach publikowanych. Kiedy zadzwonił telefon, Franciszek Piątkowski, naczelny relacji, zadzwonił do mnie i ja od razu tak ni z gruszki, ni z pietruszki, chcesz mnie na etat? No właśnie, skąd wiesz? I tak zostałem dziennikarzem właściwie, bo do tej pory byłem wolnym strzelcem, pracownikiem innych instytucji. Czyli no, śladami unitów to jest zapis naszego pierwszego rajdu, kiedy jechaliśmy w czwórkę Marek Terlecki, Henryk Szkutnik, Jurek Tyburski, dzisiaj szef BWA w Zamościu, Galerii Zamojskiej BWA, no i ja. Ta pierwsza relacja, jak powiedziałem, to był konspekt. Książka, jak widzimy tutaj przed sobą, to jest sporych rozmiarów taka cegła. Rozrosła się do 550 paru stron.
Chociaż jak to zwykle bywa, początki są skromne. Pan też w tej książce pisze, goniła nas ciekawość świata. Pieniędzy starczyło na tyle, by kupić rowery i trochę konserw.
No bo to był przełom, pan jest młody, nie pamięta tych lat, to był przełom lat 80. na 90.
To już zaczynam pamiętać, tak? Aż tak młody nie jestem, ale rzeczywiście skromne początki.
Ja o pewnych rzeczach nie pamiętam. Wie pan, jak tak czasami rozmawiam z moimi dziećmi, to najstarsza córka Lucja mówi, tato, to myśmy wtedy dzieliłeś pomarańcze na 4 części. Czyli jaki to był czas? Dzisiaj nie ma problemu. Nie było sklepów takie, jakie mamy dzisiaj. Nie było stacji benzynowych. No to był zupełnie inny czas. Mieliśmy te rowery, zapakowaliśmy tam konserwy, jakieś te rowery, ja dżem nieodzowny. Nie, moi kompani się tam podśmiewywali z tego mojego dżemu, ale zawsze chętnie tam łyżeczką sięgali na popasach, na postojach. No i pojechaliśmy na to wschodnie pogranicze. Chcieliśmy się wyrwać z Zamościa. Ja wtedy mieszkałem w Zamościu. To była taka biedna, właściwie jeszcze ciągle postkomuna. Pieniędzy było tyle, ile było. Te cerkwie nas intrygowały. Mnie pogranicze zawsze intrygowało. Ja mocno siedzę w historii. Jakoś tak się złożyło i to od dzieciństwa, odkąd zacząłem czytać książki. I nie wiem na ile ja pociągnąłem resztę towarzystwa, dość, że jakoś tak zgraliśmy się w taką fajną kompanię czteroosobową i pojechaliśmy. No i najpierw nic się nie wydarzało, wie pan, bo jechaliśmy z Zamościa tam przez Komarów, przez Łaszczów. Za Łaszczowem już wjechaliśmy w taki pas wypalonej ziemi. To znaczy, ja to tak czułem, może oni czuli inaczej, ale ja wiedziałem, tam się toczyły walki polsko-ukraińskie. To był regularny front polsko-ukraiński w czasie II wojny światowej. I sporo wiosek było wypalonych i przez Ukraińców, i przez Polaków w odwecie. No to wet za wet takie działania były tam podejmowane. I ja odczuwałem to jako sytuację taką przestrzenną, jako coś nowego, co jeszcze jakby nie zakrzepło w krajobrazie i nie przykryło jeszcze tego starego, wypalonego. Taką pewną przestrzenną pustkę, jakby tymczasowość. I to widziałem na przykład w Nowosiłkach, w Poturzynie też, tam dalej w stronę Dołchowyczowa, później pojechaliśmy. Na początku niewiele się działo. Ten rajd właściwie przebiegał tak w sferze wyobraźni. Dopiero
ale
później...
też sam pan przyznaje, że też o tych unickich śladach, o cerkwiach unickich, też nie mieliście właściwie większego pojęcia.
Tak, to ciekawiło nas to. Na zasadzie takie egzotyki, tak jak ciekawią niektórych Chiny czy Japonia, prawda? Dla nas to był ten sam poziom egzotyki i dopiero to pogranicze tak zaczęliśmy smakować od naszej pierwszej cerkwi w Sulimowie, jeśli dobrze pamiętam. Później wjechaliśmy do Żniatyna i tam już za Żniatynem były te enklawy cerkwi unickich w Chłopiatynie, w Mycowie, w Dłużniowie. Dłużniów na nas zrobił wrażenie. Wie pan, to tak... Te wioski tam, ja nie wiem jak jest dzisiaj, ale wtedy w tych latach 80., 90., one wyglądały tak jakby zapomniane przez ludzi, przez Pana Boga na końcu świata. Tam stamtąd było wszędzie daleko. To taki dziki wschód. Jak Amerykanie mają dziki zachód, to u nas był dziki wschód. A jednocześnie była tam jakaś taka dziwna nostalgia w tym pejzażu. Poprzez te cerkwie chyba, poprzez klimat tej ziemi. To była część roztocza, taka lekko pofałdowana. Pamiętam takie potężne pola popegierowskie, bo to zaczęły się już PGR-y, jeszcze funkcjonowały chyba, ale już zaczęto je likwidować. Takie potężne łany tych pól obsianych kwitnącym rzepakiem. No i gdzieś tam na końcu tego pola, gdzieś jakby w takiej mgiełce na samym horyzoncie kopuły cerkwi. No niesamowite wrażenie. Dla mnie to taki był dotyk Ukrainy. Nie wyjeżdżając z kraju, byliśmy na Ukrainie.
Dlaczego rowery?
Bo szybkość przemieszczania, taka spora w porównaniu z piechurem, no i mniej męczące niż pieszo. Także byliśmy trochę wygodni. Ale to chodziło głównie o przemieszczanie pewnej porcji kilometrów dziennie, bo pieszo można zrobić 30 kilometrów, ale to trzeba się sporo namęczyć. Natomiast rower daje pewną wygodę. No i a na przykład nie samochód, bo mogliśmy okazjami przecież jechać, prawda? Jakieś tam samochody funkcjonowały wtedy. Ale samochód jakby oddala od ziemi, oddala od ludzi. Rowerem można wjechać wszędzie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, po drodze przystanąć, rozmawiać, czy napić się piwa z przygodnym znajomym gdzieś tam pod sklepem. To wygoda, pewna wygoda, ale i jednocześnie taka funkcjonalna wygoda, powiedziałbym.
Ciekawość świata, pewna przygoda, no ale też ta książka, no choćby po tym tytule, ale niesie taki ładunek pewnej metafizyki. Nie wiem, jestem przekonany, że to też wynika z pana zacięcia poetyckiego, prozatorskiego, ale to jest coś więcej, myślę, niż tylko książka podróżnicza, czy książka o podróży, książka o historii i też chyba nawet o pana życiu. Może nie jest to książka biograficzna, a choć elementy pana życia, także prywatnego, gdzieś się pojawiają, prawda?
Można to potraktować jako pewnego rodzaju dziennik, prawda? Taki literacki, reporterski dziennik. Wie pan co, ja nie wiem, jak moi towarzysze, bo plastycy trochę mają inny sposób odczuwania świata, chociaż to też ludzie bardzo wrażliwi. Ale w tym Dłużniowie, kiedy myśmy się nie dostali do tej cerkwi, ale była jakaś taka magia w tym cerkiewnym cmentarzu, przy tym ogrodzeniu. Czuło się, że to jeszcze niedawno żyło wszystko, że tam kłębiły się, bo to była duża wieś, że tam kłębiły się te kobiety, które przychodziły do cerkwi okutane w te chusty takie wschodnie narzucone na plecy. Ja to pamiętam, moja babka jeszcze tak chodziła na wsi. I raptem jakby to wszystko zanikło, tak jakby zamarło. I ta cerkiew taka stojąca w pełni słońca, takiego popołudniowego, takiego mocno złotego, w brzęku pszczelim, bo pszczoły, ona była otoczona lipami i pszczoły tam zbierały nektar. I to wszystko robiło jakieś takie niesamowite doznanie. Myśmy jakoś tak nie śpieszyli z odjazdem od tego Dłużniowa. Jednocześnie nie chciano nas puścić, podejrzewając, że jesteśmy potencjalnymi złodziejami. Opisałem w książce tą naszą grę, taką wariata, jak to chłopi lubią grać z mieszczuchami. W końcu pojechaliśmy do Mycowa i to już było osiadanie w nas takiej aury wschodu, autentycznej aury wschodu. Mimo, że później te cerkwie oswoiliśmy jakby psychicznie na tyle, że wiedzieliśmy, że to nie są cerkwie takie ortodoksyjne, prawosławne, że to jest dokładnie jakby po środku, tak między Kościołem Łacińskim a Cerkwią Prawosławną, że to jest takie samo swoje, że to jest kultura Rzeczpospolitej, że to jest kultura ukraińska, nie rosyjska, nie prawosławna, ortodoksyjna, tylko ukraińska, taka lekko złagodzona jakby łaciną, latynizmem. A kiedy już dojechaliśmy później do Chłopiatyna i do Budynina, czyli kolejne jakby takie etapy, kolejne piękne budowle cerkiewne, drewniane, to zaczęła w nas, bo tak we mnie na pewno, ale tak jak patrzyłem na moich towarzyszy, zaczęła w nas osiadać taka aura jakby pątników, czyli jakby przemieszczania się ludzi w takiej aurze sakrum, jakby byliśmy jakby na pielgrzymce. To niesamowite, bo nikt tego nie nazywał słowami, ale ja to dzisiaj tak widzę. I wtedy tak przełomem chyba była ta cerkiew w Budyninie, do której też nas nie wpuszczono. Ja tam dopiero wszedłem do tej cerkwi, kiedy robiłem cykl Pogranicze dla TV Polonia. Leżeliśmy też właśnie w tym zapach tego nasłonecznionego, ciepłego drewna od cerkiewnych ścian bijący. My gdzieś tam poleżykujemy w skwarze południa, bo słońce tak paliło, że nie dało się jechać. I znowu ten brzęk pszczół, zapach lip, no coś niesamowitego. Taka aura pielgrzymki, aura cudu. No, zmieniliśmy się jakby, jak powiedziałem, w pielgrzymów. Zaczęliśmy podróżować w aurze sakrum, o tak.
Tylko na polskich kresach poczujesz ten wyjątkowy rodzaj nostalgii, który na chwilę przeniesie się w przeszłość. No właśnie, i też pisze pan o tym, że polskie pogranicze, choć ma bogatą i niezwykłą burzliwą historię, pozostaje też nieodkryte. Co panowie odkryli? Dziś z perspektywy, jak pan na to patrzy. No bo pewnie też takie refleksje po latach od tej podróży musiały przejść już z perspektywy właśnie doświadczeń wieloletnich podróży przecież.
No odkryliśmy na pewno ludzi trochę innych niż na przykład gdzieś tam w okolicy Bieszczad, gdzie później też jeździliśmy rowerami. Tutaj byli ludzie jakby tacy no zabiedzeni, prawda, bo na wsi się wtedy chodziło, nie wiem jak jest teraz, w gumiakach na okrągło przez cały rok, no bo szkoda się przebierać w czyste ubranie, iść do obory i znowu się przebierać. Chodzili w takich drelichowych mundurkach typu Mao, takie szare, nieokreślony kolor, ale jednocześnie byli to ludzie niesamowicie szczerzy, tacy bardzo kontaktowi, jak się podjeżdżało do jakiejś grupki, czy do kogoś, kto tam był, chciał się o coś zapytać, no to oni nas traktowali, jakbyśmy byli starymi znajomymi. To na pograniczu tylko jest taka mentalność, nigdzie indziej nie ma. Leżymy w tym budyninie, gdzieś tam w trawie, na śpiworach, odpoczywamy, ale Marek mówi, no pójdę zobaczę, co słychać u sąsiadów przez płot, bo radio grało głośno, więc co nowego w świecie. Myśmy byli odcięci przez ten tydzień czy dwa tygodnie od świata, nie słuchaliśmy radia. Wraca z takim dużym 5-litrowym garem mleka. No, nie chciał, no kto to wypije? Jest nas czterech, ale to nawet na czterech za dużo. Kto to wypije? Wylać nie wypada. On mówi, no dali mi, głupio było mi odmówić. Takie rzeczy, jak mówię, tylko tam się zdarzają. Odkryliśmy ludzi, ale odkryliśmy właśnie całą sferę sztuki wschodniej. Do tej pory nas ona specjalnie nie interesowała. Mnie nie interesowała. Myślę, Marka nie. To zmieniło trochę nasze życie, bo zacząłem pisać jeden reportaż, drugi z tej podróży, ale jednocześnie zacząłem się interesować bardziej prawosławiem czy Unią, Kościołem grekokatolickim, sztuką grekokatolicką, ikoną w ogóle. To zacząłem wchodzić w zupełnie inny świat, który był dla mnie obcy. Zresztą i to dzisiaj tak patrzę z perspektywy czasu, jak rozmawiamy z dnia dzisiejszego, to tak naprawdę to zmieniło moje życie, prawda? Bo zostałem jakby specjalistą od tego pogranicza. Chociaż nie czuję się specjalistą, bo to, żeby być specjalistą, trzeba mieć ogromną wiedzę, której ja nie mam. Ale jakby jechaliśmy od cerkwi do cerkwi, jakby smakując ten klimat, smakując i tą sztukę grekokatolików, ale jakby mimo woli poprzez oglądanie polichromii czy gdzieś tam podczytywanie przewodników, które mieliśmy ze sobą, wsiąkaliśmy w ten świat i Wierzbica to takie kolejne miejsce, tak jak wcześniej Dłużniów czy Myców, gdzie wjechaliśmy do cerkwi i była jakaś tam dziwna taka aura. Ten chram się jakby rozpadał. Górnej kopuły, tej głównej górnej kopuły nie było. Ona była, zadziory tych potężnych belek wisiały tak do domu. Tam strach było w ogóle chodzić. My najpierw tak jakoś delikatnie staraliśmy się, ale później już nikt na to nie zwracał uwagi. Część tych belek leżała na ziemi. Tam nie było podłogi, były tylko ściany. Tą cerkwię przywaliła lipa podczas jakiejś burzy i ona tak była pochylona. Wiadomo było, że ona już kona, że jeszcze parę wiosennych podmuchów wiatru albo zimowych i ona padnie. Ale jednocześnie była jakaś taka niesamowita aura, jakby to określić, cudu. Coś nas trzymało w tej cerkwi. Myśmy chcieli jechać dalej, ale jakoś nie mogliśmy odjechać od tej cerkwi. To dziwne, co mówię, ale no tak było. Zresztą ja to później skonfrontowałem z ekipą telewizyjną, bo ludzie telewizji są tak lekko, sam jestem człowiekiem telewizji, więc mogę to powiedzieć i o sobie też, lekko zblazowani z racji tego bywania wszędzie, prawda? Tych licznych kontaktów z ludźmi. To narzuca pewien taki już luz połączony z takim no nie powiem cynizmem, bo to nie jest cynizm, ale to jest takie, taką nonszalancją w traktowaniu innych i świata. I pojechałem tam z ekipą telewizyjną, robiąc już cykl Pogranicze dla telewizji edukacyjnej. I na tych chłopakach z telewizji ta cerkiew tak samo zadziałała. Czyli to nie
było...
Coś
było na rzeczy.
Tak. To nie było moje wyobrażenie, moja jakaś tam imaginacja, projekcja, tylko coś w tej cerkwi musiało być.
Ja myślę też, że naszych słuchaczy nie trzeba przekonywać, że rzeczywiście takie sytuacje wyjątkowe, cudowne na pograniczu mogą się wydarzyć i bez wątpienia są, mogą być udziałem, pewnie bywają udziałem także naszych słuchaczy. O tym cudownym pograniczu dziś rozmawiamy z Adamem Kulikiem, dziennikarzem, dokumentalistą, autorem książki Nostalgia Wschodu, śladami unitów, o której dziś rozmawiamy i o której będziemy nadal rozmawiać, bo do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.